każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Witam Państwa serdecznie. Audycję realizuje Andrzej Gruszka. Witamy i zapraszamy na dyskusję radnych wojewódzkich. Przy telefonie Małgorzata Gośniewska-Kola, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
W studiu w Zielonej Górze Zbigniew Kołodziej, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Witam Pana, witam Państwa.
Edward Fetko, Samorządowe Lubuskie.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
A w studiu w Gorzowie przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, Mirosław Marcinkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oczywiście na początek temat z ostatniej sesji Sejmiku, czyli wniosek Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie marszałek województwa. Pytanie do pani Małgorzaty Gośniewskiej-Koli. Było już kilka momentów takich politycznie gorących w Sejmiku i wtedy Prawo i Sprawiedliwość nie składało takiego wniosku. Teraz postanowiliście złożyć. Dlaczego?
No proszę Państwa, istotnym problemem jest to, że wniosek jest złożony z oczywistych powodów, a mianowicie takich, że pani marszałek nie działa na zasadzie ustaw, zadań i uprawnień, które są jej przydzielone, tylko no, działa w taki specyficzny sposób i ten sposób oceniamy krytycznie. W uzasadnieniu tego wniosku wskazaliśmy konkretne tego przykłady, a mianowicie uważamy, że pani marszałek działa na szkodę województwa lubuskiego, jej mieszkańców. Z tego powodu, że nie współpracuje z ministerstwami, z wojewodą, który jest przedstawicielem rządu w terenie, skłóca samorządowców, nie działa transparentnie. No i te informacje, które są przekazywane przez sztab ludzi pewnie z Urzędu Marszałkowskiego, nie jest prawdziwy. Myślę, że wszyscy mamy wiedzę i doświadczenie jako samorządowcy, bo akurat ten skład osobowy w dzisiejszym programie to są właśnie radni, którzy już przez wiele lat pełnią funkcję radnych sejmiku i informacje dotyczące no, krytycznych działań były przez nasz klub wielokrotnie składane. To, że składamy w tej chwili ten wniosek o odwołanie pani marszałek, jest przede wszystkim spowodowany tym, że narracja, która płynie z urzędu o tym, że są winni wszyscy, tylko nie zarząd województwa, jest z gruntu fałszywa. W związku z tym ilość tych argumentów, które są przytaczane we wniosku, w uzasadnieniu i pewnie dzisiaj będzie też moment na to, żeby się do tego odnosić, jest tak duża, że chcielibyśmy, żeby pani marszałek no, zweryfikowała swoje postępowanie.
Czy zweryfikowała? Na pewno pani marszałek odpowiedziała, jeśli chodzi o zarzuty Prawa i Sprawiedliwości w formie pisemnej na stronie lubuskie.pl, ale oczywiście będziemy rozkładać to, mam nadzieję, na czynniki pierwsze, czas nam pozwoli, w naszej audycji. Mirosław Marcinkiewicz, jak zareagowała Platforma?
Spokojnie, to jest pewien ciąg działań opozycji, która no, ma prawo złożyć taki wniosek w każdym czasie, w każdym momencie. Do uzasadnienia zaraz wrócę, ale ja myślę, że podstawowa rzecz to jest taka. Pani marszałek jest rozpoznawalna. Rozpoznawalni są wszyscy inni członkowie zarządu. I pan marszałek Tomczyszyn, i Porycki, i pan marszałek Jabłoński, i pan marszałek Jędrzejczak. Oni robią swoją robotę, są widoczni. To gryzie opozycję, ja to w ten sposób tylko odbieram. Sukcesy? Tak, są sukcesy. Jest trudna praca. Nie wszystko oczywiście się udaje, ale idziemy do przodu, rozwijamy się. To widać po wskaźnikach, nie będę ich tutaj przytaczał. I po prostu w takiej sytuacji to, co w uzasadnieniu tutaj do tego wniosku zostało podane, no jest, szanowni państwo, kuriozalne. Brak współpracy z wojewodą? W ogóle zadałbym generalne pytanie w odniesieniu do tych zarzutów, które tu zostały podniesione.
O tym mówić.
No właśnie, panie rektorze, 120 milionów euro nasze województwo straciło. Gdzie są politycy PiSu. No przecież tego, który rządzi. Gdzie jest pan wojewoda? Gdzie jest pan wojewoda?
To zadaje sobie, to pytanie zadaje jedna strona, druga strona zadaje pytanie, gdzie jest pani marszałek w tych całych negocjacjach. To za moment. Edward Fetko, panie radny, a jak na to pana klub zareagował?
Oczywiście w klubie jeszcze nie rozmawialiśmy na ten temat. Myślę, że w przyszłym tygodniu lub w tygodniu przed kolejną sesją, kiedy wniosek będzie stawiany pod obrady sejmiku, zapewne stanowisko zajmiemy. Ja natomiast chciałbym się odnieść ogólnie do tej sytuacji. Proszę państwa, jestem 23 lata radnym województwa lubuskiego i o ile sobie przypominam, jest to drugi przypadek, gdzie na sejmiku będzie głosowanie nad odwołaniem marszałka, czyli czyta, jeśli ono jest skutecznie, to i całego zarządu. Pierwszy przypadek to był w krótkim okresie sprawowania władzy przez tak zwany popis. Wówczas to również się nie udało i dzisiaj mamy przypadek drugi. Oczywiście, gdybyśmy chcieli oceniać sytuację, to zapewne jedna i druga strona ma swoje argumenty za i przeciw. Natomiast chcę w przeciwieństwie do słów Birka powiedzieć, że mnie akurat sukcesy władzy samorządowej, to każdego szczebla, nie gryzą. Ja wręcz przeciwnie. Cieszę się z każdego sukcesu. Cieszę się, że jeśli te sukcesy są wypracowywane wspólnie i mają w większości wsparcie w przypadku sejmiku województwa lubuskiego wszystkich radnych, a przecież takie działania są podejmowane. Chociażby podam przykład głosowania bodajże lutowego, gdzie przyjmowaliśmy strategię rozwoju województwa lubuskiego. 28 radnych było za przyjęciem tego dokumentu. Kto się wstrzymał? Ano jeden z dzisiejszych nowych koalicjantów. Prawda? Także no, też możemy się nad tym zastanowić.
I ja uważam, że ja w tej chwili.
Tak, i moja koleżanka w tej chwili, tak. I to jest sytuacja czytelna. Można to zweryfikować. Mhm. Jeszcze raz powiadam. Mnie żadne sukcesy nie gryzą. Wręcz przeciwnie. Będę wspierał tego typu działania i w głosowaniach, jak widzicie państwo, w sprawach ważnych dla województwa podejmuje takie, a nie inne stanowisko. Natomiast faktycznie no, jest wiele krytycznych uwag, chociażby to, co się działo. Czy był spowodowany ostatnio kryzys? Otóż był spowodowany tak naprawdę różnicą stanowisk w dwóch, trzech w zasadzie sprawach, do których nie doszliśmy do porozumienia. Natomiast kompromis polega na tym, że jeden i drugi powinien zrobić troszeczkę miejsca na to, żeby wspólne zdanie wypracować. Kwestia na przykład tutaj poruszana 126 milionów euro mniejszych środków w nowej perspektywie finansowej. Proszę państwa, to jest naprawdę bardzo poważna sprawa. Przeliczając na złotówki jest to 550 milionów złotych, które ucieka nam w nowej perspektywie. To jest jeden roczny budżet, który moglibyśmy skierować na zadania ważne z punktu widzenia rozwoju regionu. Dzisiaj nie rozumiem sporu na przykład o kwestię realizacji zadania umownie zwanego obwodnicą zachodnią Zielonej Góry. I powiem więcej. Ja sięgnąłem do dokumentu pod tytułem Strategia i do zadań kluczowych i w pozycji 27 tego dokumentu jest zapis mówiący o budowie mostu w Pomorsku i drogi z Zielonej Góry do tegoż mostu, bo to jest oczywiste, i dalej drogą 278 w kierunku Sulechowa i do węzła południowego w Sulechowie. Tym bardziej, że na to zadanie jest ciekawy montaż finansowy, bo ta północna część, czyli droga wojewódzka plus budowa nowego odcinka przez tereny poligonu jest do... promesa na dofinansowanie z Ministerstwa Obrony. Na ten drugi odcinek pieniądze są deklarowane z rządu. Więc ja na miejscu członka zarządu odpowiedzialnego, czy pani marszałek, to bym tylko przyklasnął tej inicjatywy i zrealizował to ważne zadanie. Tym bardziej, że w drugim etapie jest również przewidziana budowa węzła na S3 Północ w Sulechowie i również dobudowa tejże drogi. Także w tych kwestiach, panie jeśli są zewnętrzne pieniądze do wzięcia, to powinniśmy wspólnie mówić jednym językiem.
Zbigniew Kołodziej, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak ludowcy zareagowali na ten wniosek?
No szczerze mówiąc, jak pani radna Gosiowska-Kola z tym wnioskiem wystąpiła, to lekkie z mojej strony było zaskoczenie tym wnioskiem, aczkolwiek tutaj nie ma co odbierać możliwości radnemu składania różnych wniosków i interpelacji. Z mojej strony uważam, że ten wniosek nie ma żadnych szans powodzenia, jeżeli chodzi o strukturę w Sejmiku Województwa Lubuskiego. Bardziej tutaj jest tylko pokazanie swojego jakby, czy punktu, wypunktowanie uwag ze strony PiS-u dotyczący braku współpracy, tak jak tutaj z ramienia PiS-u było przedstawione, współpracy z ministerstwem, z wojewodą, z samorządami. No, większość rzeczy uważam, że do końca tak nie jest, jak zostało przedstawione. Wiadomo, jak ktoś przedstawia dokumenty, to przedstawia tak, jak on to widzi. Druga strona ma zupełnie inne odczucia, jeżeli chodzi o współpracę. Aczkolwiek czasami też mam odczucia, że tutaj, nie wiem, wojewoda ma własne zdanie, pani marszałek własne. I często te zdania nie są spójne dla naszego województwa. Dobrze byłoby, żeby jednak częściej można było wspólnie te ważne rzeczy strategiczne dla województwa uzgadniać i chęć współpracy dla dobra województwa, bo często takie mam odczucia, że każdy chce być tutaj ważniejszy, wojewoda, bo uważa się za tutaj rządzącym i pani marszałek powinna tutaj być podległa. A pani marszałek, mając tutaj swoje kompetencje, uważa, że większość rzeczy tutaj, jeśli chodzi o zadania samorządowe, ona powinna tu realizować w imieniu samorządu województwa lubuskiego. No, dziwi mnie też tutaj informacja, która została przedstawiona dotycząca braku współpracy z samorządami. Na dzień dzisiejszy funkcjonuje Lubuska Rada Samorządowa, która też, z tego co wiem, na pewno są przedstawiciele PiS-u, funkcjonują w tej Radzie Samorządowej. Co prawda ona od roku działa dopiero, ale już te kilka spotkań pokazało, że szukamy porozumienia na tym szczeblu samorządowym powiatu, gminy, województwa i nawet ta
ostatnia... Zdaje się, podzielono pieniądze na zdrowie.
Tak. I właśnie tutaj
6 milionów.
No, 6 milionów wspólna inicjatywa była, aby dla każdego z powiatów przyznać 500 tysięcy złotych. No i to akurat udało się. No, dlatego uważam, że tak niektóre te rzeczy, jakby te uwagi, to takie rzucaniem kulą w płot. Takie mam odczucia.
No to właśnie, czy to jest rzucanie kulą w płot, czy strzelanie kulą w płot, czy odpowiedź na pewne zarzuty, bo przejdźmy do konkretów. Pani radna Małgorzata Kośniewska-Kola, słyszeliśmy tutaj Mirosława Marcinkiewicza, który mówił, że te 120 milionów euro z nowego budżetu, właściwie to wszyscy przedstawiciele zarządu, politycy koalicji rządzącej mówią, że przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w regionie, ci najważniejsi, powinni pomóc. Jak pani patrzy na tę kwestię i na tę dyskusję?
Proszę Państwa, no mnie jest też troszeczkę niezręcznie odpowiadać na tego rodzaju argumenty, jakie tutaj sufluje nam, że tak powiem, pan radny Marcinkiewicz. Ja naprawdę nie chciałabym się skupiać na rozpoznawalności ani pani marszałek, ani członków zarządu, ale na rozpoznawalności i marce województwa lubuskiego. Więc to jest bardzo kulą w płot, właśnie używając tego słownictwa pana radnego Kołodzieja. Tu też rozumiem, że Państwo chcecie na taki niski poziom tę dyskusję sprowadzić. Absolutnie nie mam na to zgody, dlatego że my współpracujemy ze sobą, tak jak już wcześniej powiedziałam, od wielu lat, znamy się i proszę też słuchaczom, mieszkańcom województwa lubuskiego, no nie wskazywać takich niskiego lotu argumentów. Jeżeli też mówimy o rozpoznawalności, to pragnę Państwu przypomnieć, że Państwo się, pani marszałek pewnie głównie, no także zarząd oczywiście, PR-owo świetnie sprawdza i tutaj na to są konkretne zapisy w budżecie naszego województwa i ile na ten PR jest kwotowo wydawane. Ja przypomnę Państwu, bo wielokrotnie składałam tego rodzaju interpelacje i pytania, dlaczego w roku covidowym wydajemy na papierową gazetę, na coś, co naprawdę nie jest potrzebne w takiej dobie, kiedy skorzystamy z mediów społecznościowych, z form, no, mamy przecież inteligentne specjalizacje, mamy dostęp do mediów online, internet i tak dalej i wydajemy 400 tysięcy złotych na gazetę papierową. Więc jak mówimy o tego rodzaju działaniach, które mają być rozpoznawalne, no to przykro, tak? Jeżeli chodzi o wskaźniki, no to także możemy tutaj się posłużyć, bo najlepiej operować konkretami i tutaj najlepiej wskazać liczby. Mówiłam tutaj też wielokrotnie o tym, przedstawiając prezentację podsumowującą wydatki, jakie tutaj są zapisane w budżecie naszym i wskazywałam, jakie jest nasze zadłużenie, jakie kwoty dochodu są wydawane na obsługę długu, więc mam nadzieję, że panowie radni to pamiętają. Powiem też o konkretach, jeżeli chodzi o sprawy wydatkowania, znaczy współpracy może tak z samorządami. Oczywiście, że ona jest niewłaściwa, dlatego że ona preferuje te samorządy, które w jakiś sposób podległy politycznie zgadzają się z panią marszałek. Mówimy też tutaj o konkretnej sprawie, a mianowicie to też w uzasadnieniu wniosku wskazywałam, budowę obwodnicy Zielonej Góry, tej północnej. I tutaj wczoraj, nie tak daleko jak wczoraj, otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego, otrzymujemy jej nieustannie i w treści tej informacji jest napisane, że pan burmistrz Czerwieńska, radni, mieszkańcy są zadziwieni tym, że ma tam być budowana droga i obwodnica zachodnia miasta. No proszę państwa, przecież my jako radni współpracujemy z mieszkańcami. My jesteśmy ich reprezentantami. Wobec tego w takiej ścisłej komunikacji oczywistą sprawą jest, że rozmowy dotyczące budowy tej drogi i takiej wypracowania kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego łączącego trasę północną w Zielonej Górze z węzłem Sulechów trwają od bardzo dawna, więc nikt tu nie jest zaskoczony. Tutaj pan radny Fetko wspomniał o tym, że jest pewnego rodzaju takim niesamowitym plusem to, że jest możliwy montaż finansowy tego rozwiązania. I cóż to oznacza? To oznacza, że zwyczajnie zarząd i pani marszałek nie współpracuje z samorządami, bo w treści tego oświadczenia, można to sprawdzić na newsletterach, na stronach, są treści kłamliwe. Powiem też więcej, że podczas tej ostatniego składania wniosku oczywistą sprawą jest, że wszyscy się odnosili do treści. No proszę państwa, jedyną odpowiedzią na konkretne, merytoryczne zadawane pytania powielokroć jest powtarzane słowo kłamstwo. No proszę państwa, to nie jest ten poziom do rozmowy. Tak jak powiedziałam, konkretów jest wiele. Pan radny Kołodziej wspomniał o tym, że Rada tak dobrze działa i zostały rozdysponowane w kwocie 6 milionów złotych do wszystkich powiatów pieniądze na wsparcie szpitali powiatowych. To absolutnie nie mam tutaj żadnego powodu, żeby to nie zabrzmiało niestosownie, ale to jednak Klub Prawa i Sprawiedliwości jako pierwszy złożył wniosek do zarządu, że w ramach tych wszystkich negocjacji i rozmów prowadzonych należy podzielić te środki, właśnie kwotę 6 milionów złotych na każdy powiat solidarnie, dlatego że niezależnie od tego, gdzie są szpitale i w jakiej są kondycji, mieszkają tam Lubuszanie, którzy potrzebują tego najbliższego dostępu do tych szpitali. Mhm. Więc tutaj proszę sobie odświeżyć pamięć, to złośliwie może zabrzmiało, tak to jest. Powiem więcej, mówiłam o tych wydatkach, które są od wielu lat obserwowane i chociażby zwrócę jeszcze raz uwagę na tę sytuację związaną z budową tego budynku pasywnego. No przecież pytaliśmy o te wydatkowane środki na budowę patio za Urzędem Marszałkowskim. W odpowiedzi na interpelację, ja to pozwolę sobie raz jeszcze powtórzyć, bo często zarzuca się mnie na przykład czy innym kolegom to, że my wprowadzamy jakieś niewłaściwe wskaźniki, posługujemy się nierzetelną informacją. Proszę państwa, my pracujemy na dokumentach i na odpowiedziach na interpelacje, które otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego. Więc to jest takie PR-owe zagranie, żeby wskazać, że jest inaczej.
Mirosław Marcinkiewicz.
Pierwszy raz jeszcze, że to nieprawda.
Mirosław Marcinkiewicz, słyszymy PR, wydatki nie zawsze właściwe według pani radnej, ale ja zapytam też z drugiej strony, bo są województwa, w których Platforma rządzi w sejmiku, a wiadomo, że wojewoda jest z Prawa i Sprawiedliwości i w sprawie europejskich pieniędzy nie było jakichś kłótni, co więcej, potrafili się porozumieć. Wielkopolska na przykład. Dlaczego w Lubuskiem nie ma takiej...
Widocznie, to więc tak, najpierw to panu odpowiem. Dlatego, bo widocznie ci wojewodowie, nawet jeżeli są z PiS-u, czy też posłowie, którzy mają ważny głos w tym, też z PiS-u, właśnie powalczyli o środki dla swojego województwa, czego nie widzimy niestety. Ja tego nie widzę. Kto z państwa widział, by posłowie PiS-u zgłaszali uwagi do tego? Pan wojewoda? Pan wojewoda nie ośmieli się powiedzieć ani słowa, bo jest nie samorządowcem tu wybranym, tylko jest po prostu człowiekiem namaszczonym przez premiera.
A proszę mi powiedzieć, bo ja się będę czepiał troszeczkę, ale i proszę o wybaczenie, ale gdyby nie było uszczuplenia tego budżetu, to komunikat z Urzędu Marszałkowskiego byłby taki, że to jest skuteczna praca zarządu?
Ale my mówiliśmy już, panie doktorze, mówiliśmy już jasno. W tej chwili, w tej perspektywie było 906 milionów euro. Jeżeli byłaby podobna kwota, my to już wyraźnie powiedzieliśmy, bylibyśmy bardzo zadowoleni i powiedzielibyśmy tak, rząd podzielił właśnie w sposób właściwy, przyjmując odpowiednie algorytmy. Ale panie dyrektorze, kilka jeszcze słów tutaj też, żeby państwo wiedzieli. To, co przed chwilą powiedziała pani Gośniowska-Kola, ma prawo do swojego zdania, ale po kolei. Mówiłem o zarządzie, wymieniając ich z nazwiska, bo to jest pewien team, który razem działa, który robi robotę, która do niego należy. I to gryzie, to przeszkadza, trzeba to rozwalić. Druga sprawa, jeżeli chodzi o PR, żeby PR uprawiać, to tego się nie robi na pusto. Żeby coś prezentować, to trzeba najpierw zrobić i mieć rezultaty. I ja się bardzo cieszę z tego powodu, że te rezultaty są i można je prezentować. Ale nie boli panią Gośniowską-Kolę, że ogromny koncern, największy paliwowy, przejmuje na gazetę regionalną, która ciągle jeszcze nazywa się Gazeta Lubuska, i pierwsze trzy strony to jest biuletyn partyjny PiS-u. Okej. Okay. Powiedzmy sobie w ten sposób. Chce, robi. Ma właśnie tak, jak słyszymy. To PiS rządzi, PiS decyduje. Okej, ale nie czepiajmy się, że Urząd Marszałkowski, że samorząd województwa szuka również narzędzi, żeby ze swoimi informacjami, ze swoimi przekazami dotrzeć również do mieszkańców naszego województwa.
Mówi pan o Informacyjnym Centrum Lubuskim na Facebooku.
A teraz, ale, jeśli mogę...
Czekają jeszcze inni.
Okej, ale może...
Momencik. Mamy tutaj sejmik w naszym programie. Przewodniczącym na chwilę będę ja, proszę mi pozwolić. Za chwilę oddamy głos jeszcze ad vocem pani Gośniewskiej-Koli. Czekają jeszcze i nie biorą udziału w dyskusji uczciwie pan Edward Fetko i pan Zbigniew Kołodziej, ale ja zapytam, tak, bo pan mówił o tym Lubuskim Centrum Informacji. O ile sobie przypominam, to są wywiady z politykami Platformy Obywatelskiej na tych trzech pierwszych stronach biuletynu Prawa i Sprawiedliwości, czy nie?
Też są.
Też są. A czy też w Lubuskim Centrum Informacji są wywiady polityczne z politykami PiS-u?
Nie wiem.
Nie ma.
Nie jestem, tak? Nie ma. Nie. A czemu, panie doktorze?
To nie pytanie do mnie, bo ja...
No ale, no, chwileczkę, no ja nie wiem, no. Nie chcą może się obawiają. Tylko, panie doktorze, okej. Ja tylko chciałbym jeszcze dwa słowa, jeżeli pan pozwoli merytorycznie, do tego uzasadnienia. Postaram się najszybciej, jak to jest możliwe.
No proszę, bo...
Już. Przeczytałem właśnie w tejże gazecie słowa pana ministra Budy. Cytuję. Mój gabinet jest otwarty dla pani marszałek. Słyszeliśmy, przeczytałem to chyba z dwa tygodnie temu. Do dzisiaj, mimo usilnych starań, pani marszałek nie uzyskała możliwości przekroczenia drzwi tegoż gabinetu.
A ja wczoraj na stronie lubuskie.pl przeczytałem, że ten gabinet jest jednak zamknięty, ale że spotkanie ponoć ma się odbyć 24 września.
No daj Boże, panie redaktorze. Więc nie zarzucajmy, że tutaj pani marszałek, czy służby, cały gabinet pani marszałek nie podejmuje żadnych rzeczy, bo właśnie jest to opublikowane, jakie działania były. były. I jeszcze jedno tylko słowo.
Ale krótko, bo...
Ostatnie, no ale muszę powiedzieć o tej drodze całej. Pojawiła się ta sprawa nagle. Na moją wiedzę... Na moją wiedzę, bo widziałem tylko właściwie plany rysowane tak trochę palcem na mapie. Ale okej, jeżeli z kolei pan prezydent Kubicki uważa, że jest to najważniejsza inwestycja dla Zielonej Góry, ja nie wykluczam, będę rozmawiał też z zarządem naszym, że być może w takim razie trzeba te 60, 30, 50, nie wiem jaki będzie kosztorys, przeznaczyć dla Zielonej Góry. Zielona Góra, skoro to wybiera, nie dostanie na coś innego, no bo musimy, wszystkie gminy w naszym województwie muszą korzystać z tych środków, bo musimy te środki rozdzielać, no w jakiś sposób równomiernie, tak żeby wszystkie inwestycje przy pełnym szacunku, ale nie, Zielona Góra nie jest jedynym miastem w naszym województwie.
Edward Fetko.
Proszę Państwa, to takie jakby porównać, przypomina mi się trochę stroszenie piór. Otóż wracając jeszcze do tej nieszczęsnej drogi, czy obwodnicy, czy jakbyśmy tego nie nazywali, ja jestem przekonany, że będzie szczęśliwy finał tego przedsięwzięcia, bo tylko i wyłącznie każdy rozsądny gospodarz musi podjąć taką decyzję, żeby to zadanie zrealizować, bo ono nie jest ważne tylko i wyłącznie z punktu widzenia rozwoju Zielonej Góry. Ono jest ważne z punktu widzenia rozwoju całego regionu. Wiecie Państwo, jak intensywnie rozwija się strefa przemysłowa w Sulechowie, jak będzie się dalej rozwijać w obrębie Krężą, też w gminie Sulechów. I te decyzje muszą być jakieś podjęte, tym bardziej, że tak naprawdę samorząd województwa nie będzie musiał wiele środków na to przeznaczyć. Natomiast dlaczego mówię, że widzę, że to znajdzie pozytywny koniec? Otóż nie wiem, Mirku, czy pamiętasz o tym, że na ostatnim sejmiku, nawet zrobiąc zmiany do wieloletniej prognozy finansowej, wpisana została kwota na opracowanie koncepcji dla tego przedsięwzięcia. Jest to kwota bodajże 760 tysięcy złotych, jak pamiętam, która będzie przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich, który ma przygotować tą koncepcję. I to się odnosi do tego, że mówimy, że coś tam ktoś narysował na papierze, na mapie kreskę i tak dalej. Owszem, to jest jakby początek. W tej chwili będzie wymagana koncepcja, będzie wymagane przedstawienie kilku wariantów rozwiązania tego problemu. No, absolutnie dziwi mnie fakt, że ktoś tam komentuje, że tutaj burmistrz Czerwieńska o tym nie wie lub nie wiedział. Wiedzą wszyscy doskonale, bo rozmawiają na ten temat.
I no ale to ten burmistrz tak twierdzi.
Ja wiem, mam inne informacje. Z tego wynika, proszę Państwa, że my się komunikujemy właśnie przez media społecznościowe, a nie ma woli takiego spotkania się, gdzie moglibyśmy usiąść wszyscy przy stole i o tych kwestiach ważnych porozmawiać bardzo poważnie, nie wrzucając tego na media społecznościowe. Oczywiście ja też doznałem kontaktu jako były wicemarszałek z koalicją rządową, która nie wywodziła się z naszej koalicji, ale nigdy nie było problemu, żeby usiąść z kimkolwiek w takim czy innym ministerstwie i pewne rzeczy pouzgadniać. No co do PR-u, no to każdy chyba osądzi. Natomiast Lubuskie Centrum Informacji istnieje już, funkcjonuje kilka czy kilkanaście miesięcy, ale mnie na przykład jako radnego uznawanego za radnego opozycyjnego nikt nie zaprosił ani nie zaproponował jakiejś wypowiedzi w konkretnym temacie. Obserwuję to, że jest to typowa tuba informacyjna, żeby nie powiedzieć propagandowa obecnej koalicji. Ja myślę, że to powinniśmy zmienić, do tego powinniśmy zmierzać. My musimy pokazywać, jakie w naszej ocenie są negatywne przykłady funkcjonowania samorządu województwa i jego zarządu. Natomiast jestem przekonany, że ta inicjatywa dotycząca odwołania zarządu będzie inicjatywą nieudaną, ponieważ większość wystarczy, jest 18 radnych obecnej koalicji. Natomiast myślę, że trzeba informować społeczeństwo o tych przedsięwzięciach, które niekoniecznie mają poparcie wszystkich samorządowców. Natomiast o tym, kto będzie władzę sprawował za 2 lata, zdecydują wyborcy w wyborach samorządowych.
Edku, wiesz, jak będziesz głosować? No, powiedzmy to sobie jasno.
Nawet w komisji rewizyjnej jest 3-4 i komisja też, jeśli chodzi o opiniowanie wniosku, tutaj nie będzie żadnych prawdopodobnie niespodzianek, ale a propos właśnie informowania i rozmów, pan wywołał ten temat, ale ja nie jestem pracownikiem ani Centrum Informacyjnego, Lubuskiego Centrum Informacyjnego, ani Gazety Lubuskiej i nie będę, natomiast jedną i drugą stronę zapraszamy do rozmów w Radiu Zachód i możemy o tym porozmawiać. Zbigniew Kołodziej, PSL przygląda się całej tej sytuacji. Wiem, że rozmawiacie, mówił pan to też między sobą. Pytanie tylko, jaki będzie efekt tego całego politycznego starcia dla województwa lubuskiego, dla wszystkich, którzy nas teraz słuchają?
Może zacznę od tego, tutaj co Edward Petko wspomniał. Być może jest za mało tych spotkań, żebyśmy między sobą rozmawiali, a nie przez media społecznościowe. Tutaj akurat niedawno inicjatywa nowego przewodniczącego pana Maciszonka była, abyśmy się spotkali wspólnie, szukali porozumienia, aby niektóre drażniące sprawy nie wychodziły na sejmik, tylko żebyśmy ustalili to między sobą swoje uwagi, ale do tego spotkania nie doszło. Tu akurat nie ukrywam, że radni PiS-u na dzień dzisiejszy nie byli zainteresowani takim spotkaniem. Być może ten kurz powyborczy, co ostatnio było zamieszanie na sesji sejmiku, jeszcze jest tak gęsty, że do tego spotkania nie dochodzi, ale mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach dla dobra województwa do tego spotkania dojdzie wszystkich radnych i niektóre sprawy, żebyśmy wspólnie decydowali, czy starali się wypracować kompromis, to co też tutaj przedmówcy moi wspominali o czasami braku kompromisu, że wszystko jest jednostronnie załatwiane. I dlatego jako PSL na pewno też byśmy chcieli, żeby to województwo wspólnie działało dla naszych mieszkańców, a nie walczyło między sobą i udowadniało, kto tu jest ważniejszy w niektórych sprawach. Tutaj też niedawno przedmówcy wspomnieli o tych drogach niektórych. Nawet jeśli chodzi o tą obwodnicę Zielona Góra-Czerwińsk do Solechowa, no to są 3 samorządy, które według mnie są zainteresowane, jak tutaj radny wspomniał Fetko o tym montażu, że faktycznie to aż tak dużo nie będzie kosztowało zarząd województwa. Uważam, że ten temat w najbliższym czasie powinien stanąć pod dyskusję i znaleźć kompromis, jeżeli faktycznie te fakty się potwierdzą, bo często jest tak, że medialnie się mówi co innego, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Zresztą tutaj cały czas nie wiem, kto tutaj, jeśli tematy dotyczące współpracy z panem ministrem Budą, 2 informacje sprzeczne, czyli ktoś tu się mija z prawdą, nie wiadomo jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że tu jak pan redaktor wspomniał, jest informacja, że 24 września ma dojść do spotkania między panią marszałek a ministrem i być może ta sprawa zostanie wyjaśniona i będzie jeden wspólny komunikat, a nie po spotkaniu się okaże może, że będzie też wspólne spotkanie, a 2 różne komunikaty z tego wynikną. I też mam nadzieję, że z tego spotkania, które będzie miało miejsce, województwo coś na tym skorzysta. Być może jakieś środki znajdą się jeszcze w naszym budżecie na lata 2021-2027, bo gdyby tego miało nie być, no to troszeczkę tak byłoby nie do końca zadowolenie z spotkania, bo w tej chwili każdy by mógł odtrąbić tak z zaproszeniem jako sukces pani marszałek, że są większe środki, a minister Buda, że udało się porozumieć z województwem lubuskim i jest jakiś wspólny kompromis do działania. Tu też jeśli chodzi o polityków PiS-u, bo było wspomnienie dotyczące wsparcia, co działają. No tutaj muszę wspomnieć, jeśli chodzi o polityków PiS-u, posła Maternę, który jednak znalazł środki finansowe dotyczące mostu w Cigacicach, który w tej chwili niedługo będzie wykonany. Wiem, że o to zabiegał. I tutaj tak jakby jedna osoba, czy jedna inicjatywa, która wiem, że przez naszych posłów tutaj obecnej koalicji rządzącej to się udało zrobić. Ale mimo wszystko większość rzeczy tutaj jednak idzie przez samorząd województwa. Mhm. Aczkolwiek myśląc jeszcze o obwodnicy Trzciela, wiem, że tutaj z dróg samorządowych też pan wojewoda dołożył spore środki finansowe, aby można było spiąć tą inwestycję obwodnicy Trzciela z A2. Mhm.
No to na koniec jeszcze... Tak, ad vocem, bo musimy już kończyć naszą audycję. Małgorzata Grzmińska-Kola.
Bardzo dziękuję wobec tego za możliwość zabrania głosu. No proszę Państwa, ja mam tutaj takie dwie kwestie, a mianowicie mówimy o tym, że nie ma, że tutaj się nie starają posłowie PiS-u, że wojewoda nie działa. No, proszę Państwa, no to naprawdę jest już nieprzyjemne, żeby można było w taki sposób rozmawiać. Ja tylko przypomnę wobec tego Państwa, radnemu i może wszystkim też nam, może w województwie taka informacja się nie przebiła, w puli podstawowej, jeżeli chodzi o Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, które były przekazywane środki przez pana wojewodę, to trafiło 160 milionów złotych. W drugim naborze, w puli dodatkowej, otrzymały kolejne 73 jednostki samorządu terytorialnego dofinansowanie na kwotę 84 milionów. W trzecim naborze, w puli dodatkowej, kolejne 28 jednostek samorządu na terenie naszego województwa, 42 miliony. Razem województwo lubuskie otrzymało 304 miliony 762 tysiące złotych na inwestycje drogowe, które były realizowane w ramach programów rządowych. Więc proszę Państwa, ten PR Państwa jest niestosowny. On nie przekazuje właściwej oceny sytuacji. I jeszcze jedno. Jeżeli chodzi o tą obwodnicę północną, no wszyscy są zainteresowani, my, samorządowcy, radni, mieszkańcy, tylko zarząd o tym nie wie. No tak trzeba byłoby to spuentować. Jak to się ma do tego, że pani marszałek ciągle wszędzie listy śle i nikt jej nie słucha? Proszę Państwa, może trzeba się zwyczajnie zabrać do pracy i przestać bazować na tym PR-ze, bo to jest już po prostu nie do ogarnięcia. Tak po prostu o tym powiem. My jesteśmy także jako radni samorządowcami i zależy nam na rozwoju tego województwa, na jego marce, a nie na tym, żebyśmy się przesyłali sobie listy i mówili o tym, że rząd nie słucha pani marszałek i ona tam na kolanach nie pójdzie. No przecież pani marszałek w myśl zasady totalnej opozycji tak się w całym tym kontekście ustawia, że województwo lubuskie i nas wszystkich ustawia jako jakiś oderwany polityczny byt od Rzeczypospolitej Polskiej i ona tutaj podważa to wszelkie działania rządu. No nie wiem jak wobec tego tutaj wyjść naprzeciw, bo w innych województwach tak się nie dzieje. Padło tutaj przed chwileczką sformułowanie, że przecież są takie samorządy, są województwa, gdzie marszałkowie i wojewodowie współpracują dla dobra mieszkańców. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że działanie pani marszałek i zarządu jest ze szkodą dla tego województwa. Tu, gdzie mieszkamy, województwo lubuskiego.
Mirosław Marcinkiewicz, krótko proszę, bo naprawdę kończymy.
Tak jest. Szanowna koleżanko, pracujesz w Warszawie, rzadziej tu bywasz, mało wiesz, co się dzieje w naszym województwie. Sorry, muszę to tak powiedzieć, bo te wnioski, które wyciągasz, są całkowicie fałszywe. A do meritum tylko jeszcze jedna rzecz. W programie rządowym przecież rozbudowy czy budowy obwodnic, niestety, ale tej obwodnicy, o której nie ma. Nie ma ani na liście rezerwowej. No to panie redaktorze, co my mamy jeszcze zrobić jako samorząd?
Ja słyszałem ten argument, ale tak jako dziennikarz pytam, no i co z tego?
No właśnie.
To po co my to tworzymy?
A po co tworzymy chociażby strategię rozwoju województwa, jak później słyszymy zarzut, ale wy nic nie zgłaszacie. No jak zgłaszamy, chwileczkę, na 200 przeszło milionów do Krajowego Programu Odbudowy zostały zgłoszone inwestycje na bodaj 19, jak dobrze pamiętam, drogach wojewódzkich. I nic, i cisza, i dalej nic nie wiemy. No panie redaktorze, albo.
Nie, momencik, trwa ocena.
Panie radny, to jest sprawdzałem. Pana poziom kultury.
Ja nie pytam dlaczego i co z tego, bo jeżeli dają, to brać, nie?
No ale rzeczywiście, panie redaktorze, no tylko tak, są określone programy rządowe, okej, zgłaszamy jako samorząd przeróżne inicjatywy, nie ma takiego programu, do którego byśmy się nie zgłosili. I teraz piłka jest oczywiście po stronie rządu, który jest dysponentem środków, którymi dysponuje naszych środków, abyśmy jako samorząd województwa lubuskiego, jako województwo lubuskie, jak najwięcej mogli otrzymać, bo nasze potrzeby są przeogromne.
Edward Fetko.
Ja powiem krótko. Obowiązkiem każdego samorządu, każdego szczebla samorządu jest sięganie po środki centralne, horyzontalne, po to, żeby realizować ważne zadania z punktu widzenia rozwoju gminy, powiatu, czy też województwa. Natomiast uzupełnieniem powinny być środki regionalne, które mamy w ramach programów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, bo tych pieniędzy naprawdę na poziomie województwa jest niewiele i dla wszystkich na wszystko nie wystarczy. Także dobrą praktyką jest sięganie po środki rządowe, ale żeby po nie sięgnąć, musi być dobra współpraca, muszą być dobre relacje, musi być wzajemne zrozumienie. No, tutaj podaliśmy przykład mostów w Cigacicach, ale proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili południowa obwodnica Zielonej Góry też się buduje i dofinansowanie z budżetu państwa, ze środków budżetu jest 123 miliony złotych. I o takie właśnie przedsięwzięcie chodzi, by nie brać z naszych regionalnych środków unijnych, żeby duże ośrodki typu Gorzów, Nowa Sól, Zielona Góra najpierw korzystały ze środków centralnych, a uzupełniały środkami regionalnymi, a te środki regionalne dedykować do gmin mniejszych, które z różnych powodów mają określone trudności w montażach finansowych na przedsięwzięcia inwestycyjne.
I ostatnie zdanie Zbigniew Kołodziej, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Jakby ciągnąć myśl, mi się wydaje, tej radnego Fetki dotyczące tych mniejszych gmin. Też uważam, że tutaj jako samorząd województwa powinniśmy wspierać właśnie te biedniejsze gminy, aby można było mogły dorównać do tych najbogatszych, bo niekiedy brak ich środków finansowych, żeby cokolwiek zrobić. Zresztą powołanie Lubuskiej Rady Samorządowej było pod tym względem, aby tym najbiedniejszym pomóc w niektórych działaniach, czy pozyskiwaniu środków z RPO, czy tych innych środków, bo no, często brak im na wkłady własne. I dlatego tutaj na pewno, jeżeli chodzi o samorząd województwa, ten kierunek według mnie powinniśmy przyjąć, żeby wspomagać tych najbiedniejszych, bo ci bogaci mimo wszystko sobie poradzą, mają lepsze struktury, większe możliwości dotarcia do tych środków zewnętrznych, a ci mali jednak byłoby wskazane, żeby im pomóc w realizacji zadań, które są dla nich bardzo ważne, a często w niektórych tych większych miastach to uważają, że takie rzeczy już mają dawno zrealizowane.
Dziękuję Państwu za dyskusję. Małgorzata Gośniewska-Kola, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam Państwa.
I Edward Fetko, samorządowe lubuskie.
Dziękuję, życzę miłego wypoczynku w najbliższy weekend, udanego grzybobrania.
O, pada. Grzyby chyba będą.
No właśnie.
Zbigniew Kołodziej, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję dla pana redaktora i dla radiosłuchaczy za możliwość zabrania głosu.
Dziękuję bardzo. I Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska, studio w Gorzowie.
Dziękuję, serdecznie pozdrawiam wszystkich. Miłego weekendu.
Państwu dziękuję za uwagę. Audycję realizował Andrzej Gruszka. Dziękujemy. Zapraszam też na godzinę 14. Artur Steciąg, co, jak i dlaczego dzisiaj między innymi o pieniądzach europejskich, bo dni otwartych funduszy europejskich trwają. O tym powiemy w naszej audycji. Zapraszam serdecznie. Marcin Sasin, kłaniam się. Do usłyszenia.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.